Zelig. Ten, który uciekł, po prostu zeskoczył z wozu, którym ich skrępowanych wieziono do aresztu na tortury. Okazało się, że to nietrudne, bo związano ich byle jak. Los 14 więźniów, w tym 2 kobiet, był właściwie przesądzony. Uważano ich za prawie martwych i nikomu nie przyszło do głowy, że mogliby próbować zbiec. Wóz konwojowany przez oddział konnych tuż przed Żytomierzem wjechał na mile w las. Tam właśnie uciekł Zelig. Wysupłał jakoś dłonie z postronka, wyczekał na właściwy moment, a gdy znaleźli się najbliżej zarośli, jednym susem zeskoczył z wozu i zniknął w lesie. Wszyscy pozostali więźniowie siedzieli cicho, ze spuszczonymi głowami, jakby celebrując własną bliską śmierć. Strażnicy zaś nie od razu zorientowali się, co zaszło. Ojciec Zelika, ten sam, który pożyczał pieniądze sołtykowi, zamknął oczy i zaczął się modlić. Zelig, kiedy jego stopa dotykała już poszycia lasu, obejrzał się za siebie i dobrze zapamiętał ten widok. Zgarbiony starzec, stare małżeństwo siedzące blisko siebie, ich ramiona dotykają się. Młoda dziewczyna, 2 sąsiadów ojca z białymi brodami, kontrastującymi z czernią płaszczy. Biało-czarna plama tałesu. Tylko ojciec patrzy na niego. Spokojnie, jakby to wszystko wiedział od początku. Teraz Zelig wędruje. Czyni to tylko w nocy. Za dnia śpi. Kładzie się o świcie, kiedy ptaki robią największy hałas i wstaje o zmierzchu. Idzie. Idzie. Nigdy drogą, ale zawsze obok, za roślami, próbując omijać odkryte połacie. A jeśli już musi przejść przez otwartą przestrzeń, stara się, żeby rosło na niej choć zboże. Bo jeszcze nie wszystko zebrano z pól. W czasie tej wędrówki prawie nie je. Niekiedy tylko jabłka, gorzkie ulęgałki. Ale też nie czuje głodu. Wciąż drży. Tyleż ze strachu, co z oburzenia i gniewu. Ręce mu drżą i nogi, i ściska go w brzuchu, we wnętrznościach. Dlatego czasem wymiotuje żółcią, spluwając potem długo ze wstrętem. Zdarzyło się kilka nocy bardzo jasnych z powodu pełnego, zadowolonego z siebie księżyca. Widział wtedy z daleka stado wilków. Słyszał ich wycie. Przyglądały mu się stada saren. Zdziwione, spokojnie sunęły za nim wzrokiem. Dostrzegł go też jakiś wędrowny dziad, ślepy na jedno oko, brudny i kudłaty. Ten przeraził się go nie na żarty. Przeżegnał się tylko i szybko czmychnął w krzaki. Z daleka Zelig obserwował małą grupkę zbiegłych chłopów, którzy we czterech przeprawiali się przez rzekę do Turcji. Na jego oczach nadjechali konni, złapali ich i powiązali sznurami jak bydło. Kolejnej nocy zaczyna padać deszcz i chmury przesłaniają księżyc. Zeligowi udaje się wówczas przejść rzekę. Cały następny dzień próbuje wysuszyć ubranie. Zziębnięty, słaby, myśli bez przerwy o tym samym. Jak to się stało, że pan, któremu prowadził rachunki związane z wyrębem lasu, ludzki pan, jak uważał, okazał się zły. Dlaczego zeznawał nieprawdę przed sądem? Jak to możliwe, że kłamał pod przysięgą? I to nie w sprawie pieniędzy czy interesu, ale tu, gdzie szło o ludzkie życie. Zelig nie potrafi tego pojąć. Cały czas powracają mu również przed oczy te same obrazy. Aresztowany, wywleczony z domu wraz z innymi, z jego starym, zupełnie głuchym ojcem, który nie rozumiał, co się dzieje. A potem potworny ból, który ma władzę nad ciałem i rządzi rozumem. Ból, który jest królem tego świata. Jeszcze wóz drabiniasty, wożący ich z aresztu na tortury, przez miasteczko, gdzie ludzie pluli na nich, otępiałych i poranionych. Mniej więcej po miesiącu Zelig dociera do Jassów, gdzie odnajduje znajomych matki. Przyjmują go, wiedząc już, co się stało. Tam przez jakiś czas dochodzi do siebie. Ma kłopoty ze spaniem. Boi się zamknąć oczy. We śnie, kiedy już weń wpadnie, jakby się pośliznął na gliniastym brzegu Bajora i runął do wody, widzi ciało swojego ojca, ukryte gdzieś w mule, niepochowane, straszne. Nocami dręczy go lęk, że śmierć czyha na niego w ciemności i może go znowu capnąć. Tam w mroku są jej rewiry, koszary jej wojsk. Skoro uciekł jej tak banalnie, skoro ani się obejrzała, jak zniknął z gromady tych, co już do niej należeli, będzie miała na niego zakusy już zawsze. Dlatego Zelika nie da się już zatrzymać. Rusza na południe, piechotą, jak pątnik. Puka po drodze do żydowskich domostw, gdzie zatrzymuje się na nocleg. Opowiada przy kolacji swoją historię i ludzie przekazują go sobie z domu do domu, z miasta do miasta, jak kruchy, delikatny towar. Wkrótce wieść leci przed nim. Znają jego opowieść i wiedzą, gdzie idzie, więc otaczają go swego rodzaju czcią. Każdy pomaga mu, jak umie. Odpoczywa w szabat. Jeden dzień w tygodniu pisze listy do rodziny, do gmin żydowskich, do rabinów, do Sejmu Czterech Ziem, do Żydów i chrześcijan, do polskiego króla, do papieża. Zdziera wiele par butów i wypisuje skwartę atramentu, zanim udaje mu się dotrzeć do Rzymu. I jakimś cudem, jakby czuwały nad nim potężne siły, już następnego dnia staje twarzą w twarz z papieżem.